Pieśń czwarta. Wydarzenia wsparcie. Wąwozami wjechawszy w gród Lakedajmony, skręcili wprost na zamek, kiedy mąż sławiony Menelaj huczne sprawiał wesele dla syna i dla córki. Tę oddał, choć jego jedyna, synowi Achillesa, wojów gromiciela. Z nim ją bowiem zaręczył w Troi przed lat wiela, a niebianie złączyli parę k sobie skłonną. Właśnie ją dziś odesłał koleśno i konno w sławny gród Myrmidonów. Dla syna zaś swego wziął wsparcie Alektora, córę, syna tego Megapentesem zowią. Chłop silnej prawicy, a miał go w starych latach z jednej niewolnicy, gdyż Helenę bogowie zrobili bezpłodną, odkąd powiła córkę Hermionę, godną ze złotą Afrodytą równać się w piękności. Tak więc Menelaj w gronie przyjaciół i gości w komnatach swego zamku hucznie biesiadował. Był tam i cudny pieśniarz, co swojej wtórował pieśni na gęśli, i dwaj skoczkowie tam byli, co na miarę tej pieśni w środku się kręcili. Zaś Telemach z Nestora synem przed wrotyma pierwszymi, co do zamku wiodły, konie wstrzyma. Spostrzegł ich Eteonej, sługa przywiązany do Atrydy, i poznał, że to ktoś nieznany. Prędko więc na pokoje bieżał z wieścią nową, przybliżył się do pana i rzekł lotne słowo. Jacyś tam obcy ludzie, o mój jasny panie, jest ich dwóch, wyglądają iście jak niebianie. Rozkaż, czy wyprząc konie mamy im, czy dalej odprowadzić, by indziej gościny szukali. Menelaj tym oburzon rzekł: synu Boety Eteoneju, gadasz, jak gdyby to nie ty, tylko dziecko, co głupie powtarza wyrazy. Czyż to my gościnności ludzkiej tyle razy nie doznali obadwa przed naszym powrotem? Zeus mógłby znów nas karać, gdyby zabyć o tem. Śpiesz się więc wyprząc konie i dać im wygody, a tych gości zaprosić na weselne gody. Tak rzekł, a ten z komnaty wybieżał i zwołał innych sług, zabierając po drodze, co zdołał. Z nimi, wyprzągłszy konie, pomęczone oba, wwiódł do stajen i mocno przywiązał u żłoba. Owsa im zmieszanego z jęczmieniem wsypano, po czym wóz postawiono pod błyszczącą ścianą, a gości na królewskie wiedziono komnaty. Oni z podziwem patrzą na terem bogaty, bowiem jako blask słońca, księżyca miganie, oczom się ich wydało Atrydy mieszkanie, a gdy widokiem oczy i serca napaśli, do łazien myć się w wannach gładkich obaj zaszli. Tam ich dziewki umyły, namaściły rączo, oblukłszy w chiton z wełny, okrywszy opończą. To odbywszy, szli zasiąść przy Atrydzie krzesła. Zaraz jedna z służebnic złoty kubek wniosła, a w nim wodę tę, lejąc do miednicy srebrnej, na ręce przysunęła im stolik potrzebny. Poważna też szafarka z zapasy różnymi przybywszy te przysmaki stawiła przed nimi, a krajczy na kopiastych misach wniósł pieczyste i inne mięsa, czasze podał też złociste. Wtem Atryd płowo włosy obudwóch powitał. Cni goście, jedzcie smacznie, potem będę pytał, gdy się już posilicie, coście to za jedni. Ród wasz, jak się domyślam, wcale nie pośredni. Idzie od królów, co to z Zeusa się wywodzą, z podłej bowiem krwi tacy, jak wy się nie rodzą. To rzekł i sam im podał tłusty comber wołu pieczonego, a był to przysmak jego stołu. Więc do zastawionego dobrali się jadła. A najadłszy, napiwszy, gdy już chęć odpadła do swego towarzysza, nachylony głową, Telemach mu na ucho mówił takie słowo. Patrzaj no, Nestorydo, patrzaj, Serce moje, jakim blaskiem spiżowym sieją te pokoje. Co tu złota, bursztynu, srebra, słonie i kości? Nie wiem, czy jest świetniejszy dwór olimpskiej mości. Nieprzebrane bogactwa, aż mi ćmią się oczy. Snadź domyślił się Atryt, o czym rzecz się toczy między nimi, bo na nich zawołał. Hej, młodzi! Niech nikt śmiertelny z Zeusem zapasy nie chodzi, bowiem wieczne są jego dostatki i dwory. Ze mną rzecz inna. Każdy, kto chce, mógłby zbiory moje przesadzić lub nie. Chociaż się niemało w ośmioletniej zamorskiej włóczędze zebrało, kiedym Fenicję, Egipt, Cypr, a nawet strony etiopskie zwędrował, Eremby, Sydony, toż Libię, gdzie jagnięta z rożkami się rodzą, a owce w ciągu roku trzykroć z płodem chodzą. Mają tam gospodarze, mają i pasterze, mięsa dość, brodzą niemal i w mleku, i w serze, bo jak rok długi, ciągle doją się maciorki. Otóż gdym się tam ganiał i ładował worki złotem, tutaj tymczasem brata mi zabito. Skrycie, podstępem, w zmowie z nikczemną kobietą. Jakoż mi to dziedzictwo mierzłe się stało. Wolałbym mieć z tych skarbów trzecią cząstkę małą, byle żyli ci męże, co na polach Troi legli podal od Argos. Przyjaciele moi, jakkolwiek po nich tęsknię i myślami wodzę, przecież po żadnym serce nie płaczę tak srodze, jak po jednym. Odbiega sen i chęć do jadła, gdy o nim myślę. Komuż cięższa dola padła niż Odysowi. Nadeń któż więcej biedował? Los go stworzył do cierpień samych. Mnie zachował do smutków po przepadłym, który gdzieś się kryje, a nie wiemy, czy żyje jeszcze lub nie żyje. Pewnie stary Laertes co dzień po nim płacze. Toż mądra Penelopa i to nieboracze, syn Telemach, którego przy piersi zostawił. Mówiąc to, w taką rzewność gościa swego wprawił, że łza w rzęsach zawisła z wspomnieniem rodzica. Jakoż w płaszcz purpurowy ukrył smętne lica, z czego odgadł Menelaj zaraz, kto on taki, i w głębi duszy sposób układał dwojaki. Bądź dać mu się wypłakać za straconym ojcem, bądź wprzódy o tej rzeczy pogadać z mą ojcem. Owoż, gdy to roztrząsał w ducha tajemnicy, weszła Helena z wonnej wychodząc świetlicy, jak Artemida zbrojna w pęki strzał pierzaste. Zaraz z krzesłem misternym podbiegła Adraste, Alkippę jej kobierzec miękki podesłała, Filo koszyczek niosła. Helena go miała od Alkandry, Poliba żony, co za dawnych lat żył w Tebach egipskich bogactwami sławnych. On to dwie srebrne wanny, trójnogów po parze, talentów 10 złotem Meneli dał w darze. Helenie się od żony dostał dar bogaty. Złota kądziel i koszyk ów podługowaty z srebra plecion, a złotą obciągnion obwódką. Filo go postawiła przed nią tuż bliziutko, a w tym koszyku motków przędzy było pełno. Na wierzchu była kądziel z fijołkową wełną. Helena więc usiadłszy, wsparła nogi obie na podnóżku, pytając męża w tym sposobie. Czy wiemy, Menelaju, jaki ród tych gości, co przyszli w domu naszym szukać gościnności? Mylęż się lub nie mylę, lecz czuję to przecie, że dwóch mężczyzn, dwóch kobiet nie spotkałam w świecie tak podobnych do siebie. Dziw to niesłychany, jak ten oto młodzieniec, u nas tu nieznany, z Telemachem, Odysa, synem, podobniutki. Pamiętam, on przy piersi był wtedy malutki, kiedy z wami, Achiwy, w kraj daleki Troi, Odys szedł krew przelewać gwoli hańby mojej. Na to płowokędziorny odrzekł jej Atryda. To, co z domysłów mówisz, mnie prawdą się wyda. Takie ręce i nogi Tak oczy patrzące miał Odys, a i takie włosy się kręcące. Toż, gdym przed chwilą wspomniał tu Odyseusza i mówił, jakie trudy niezłomna ta dusza zniosła dla mnie, aż oto łza mu z oka kanie i w purpurowym płaszczu ukrył pomieszanie. Na to mu Nestoryda Peisistrat powiedział: Atrydo, Menelaju, królu, ot byś wiedział, że to syn Odyseja, syn jego prawdziwy. Lecz boi się uchybić, przeto tak wstydliwy i nie chce, kiedy mówisz, przerwać obcesowo. Taką mu radość wlewa boskie twoje słowo. Mnie tutaj posłał Nestor, ten ojciec mój drogi, abym mu towarzyszył w domu twego progi, gdzie ojca przyszedł szukać tak w słowie jak w czynie. Bo dziecko cierpi dużo, gdy ojciec mu zginie, a sierotę opuszczą przyjaciele domu, jak Telemacha. Ojca nie ma on. Nikomu nie chce się ująć za nim, by odwrócić ciosy. Na to znów Menelaos odrzekł płowowłosy: Przebogi, toż mym gościem syn wielkiego męża, co za mnie w tylu bitwach dobywał oręża. Jam go chciał za powrotem nad wszystkie Achiwy osypać, gdyby morzem powrót nasz szczęśliwy obudwom był zachował Zeus, Bóg gromowładny. W Argos miałem mu miasto, dwór zbudować ładne, a z Itaki dobytek i syna sprowadzić i ludność stamtąd zabrać i w mieście osadzić, wyprzątnąwszy najbliższe, co berłu mojemu podlega. Jakżeby to sprzyjało częstemu widywaniu się z sobą, by ten węzeł święty, który nas łączył, nigdy nie był już rozcięty, chyba śmiercią, gdy obu wtrąci w cień ponury. Lecz szczęścia tego Bóg mi pozazdrościł, który, gdy jemu do powrotu, pozamykał wrota. To rzekł i wszystkich rzewna objęła tęsknota. W płacz Helena Argejka, a córa kroniona. W płacz Telemach, Meneli źrenica zwilżona, także łzą. Łza się kręci wokół Peisistrata, bo w duszy cień mu stanął Antilocha, brata, co go syn zamordował Eosy świetlanej. O nim myślał i mówił, choć niezagabany. Atrydo, ciebie Nestor w najmądrzejszych rzędzie zawsze kładł i obstawał tak w domu jak wszędzie, gdziekolwiek między nami rzecz o tobie była. Przeto powiem ci szczerze, że mi się zmierziła ta płaczliwa wieczerza. Wszak jutro wstanie słońce dla nas, aczkolwiek bynajmniej nie ganie, kiedy kto opłakuje swego nieboszczyka. Zaszczyt też to jedyny, co zmarłych spotyka, że po nich włosy strzygą i łzy leją żywi. Wszak jam brata stradał. Znali go Achiwi. Był jeden z lepszych. Pewnie znałeś go choć trocha. Jam go nie znał. Lecz wszyscy chwalą Antilocha, że do biegu i kopii był nieporównany. Na to mu Menelaos odrzekł: Mój kochany, mówisz dobrze, już lepiej i mędrzec nic powie. Nie zawsze się tak uda, nawet i starcowi. Po takim ojcu nic dziw, że syn mówi krzeczy. Zaraz poznać krew męża, którego w swej pieczy Zeus miał i błogosławił mu od urodzenia. Toż w małżeństwie i teraz łaski swej nie zmienia. Gdy starość jego w takie pociechy ubierze, jak syny mądre, sławne, oszczepem szermierze. Zabądźmy więc na teraz tych płaczów i nędzy. Lepiej pobiesiadować. Hej, dajcie co prędzej wody na ręce. Jutro czas upatrzym sobie pomówić z Telemachem o naszej żałobie. Rzekł i Asfalion ręce wodą mu polewał. Gorliwie on Atrydę swego obsługiwał, po czym wszyscy obsiedli zastawną biesiadę. Wtem Helena, skoczywszy do głowy poradę, pijącym przymieszała czar taki do wina, że gniewów, smutków, zgryzot przeszłych zapomina, kiedy kto pokosztuje z zaprawnego kruża. W dzień ten nigdy łza w oku nie stanie mu duża, choćby drogiego ojca i matkę pochował. Nigdy, choćby kto miednym mieczem zamordował brata mu albo syna przed jego obliczem. Taki to czar był. Napój niezrównany z niczem. Dostała go Helena od Tona małżonki. Polidamny w Egipcie, gdzie ziemia korzonki osobliwe wydaje na leki lub trutki. Toż każdy tam zna chorem nie z innej pobudki, tylko że zna te leki istny ród pajona. Jakoż czar przymieszawszy, rozkazała ona podawać go i w słodkiej ozwała się mowie. Atrydo Menelaju, a i wy, synowie mężnych ojców, Zeus zwykle rozdaje na przemian raz złe, raz dobre, jako pan wszechwładny ziemian. Przeto mając przed sobą te oto wieczerze, jedzcie i gwaszcie. Ja wam za to coś powierzę. Nie myślę wszystkich bojów z początku do końca wyliczać, w których walczył Odys nasz obrońca, tam na ziemi trojańskiej dla Greków tak wrażej. Raz on sam się umyślnie poranił po twarzy, a zarzuciwszy łachman jakiegoś tam ciury, w sam rój swych nieprzyjaciół wkradł się w miasta mury i udawał żebraka. Któż by podejrzewał w nim hetmana, co z Greki na Nawach przybywał? Tak więc wszedł między Trojan i był niepoznany. Jam go jedna poznała mimo tej odmiany. Ciągnę z niego na próżno. Wykręty miał chytre, lecz gdy w łaźni go skąpię i oliwą wytrę, szaty dam i przysięgnę na wszystkie świętości, nie pierw rozgłosić w mieście o jego bytności, póki nie wróci do Naw i namiotów greckich, dopiero mi się zwierzył z zamiarów zdradzieckich. Potem łubów on trojańskich siła z karku zrzucił i dostawszy języka cało do swych wrócił. W Ilionie płacz niewiast rozległ się żałośny, tylko jam się cieszyła, bo już mi nieznośny stał się pobyt wśród cudzych. Płakałam jak dziecię po domu. Złorzeczyłam samej Afrodycie, że mnie od swoich w obcą zagnała tu stronę. Matkę, córce, mężowi z łoża biorąc żonę, a mąż ten i rozumem, i kształtem wyborny. Na to jej Menelaos rzekł płowo kędziorny. Zaprawdę powieść twoja, Heleno, jest szczera. Znało się niejednego w życiu bohatera, czyny i myśl po świecie daleko bywałem, lecz takiego jak on był nigdy nie spotkałem, męża, który by nosił serce tak niezłomne. Dość, gdy niebezpieczeństwa i śmiałość przypomnę, kiedyśmy wszyscy wodze w koniu wydrążonym siedzieli jak wiszący grom nad Ilionem. Wtedy tyś przyszła. Pewnie zły duch ci to szeptał, co chciał, żeby Trojanin pobił nas i zdeptał. Przyszłaś, Deifob przyszedł, pomnę z tobą społem, trzykroć naszą kryjówkę obeszliście kołem. Macałaś, wyzywałaś różnymi imiony wodzów greckich, udając głos każdego żony. W środku konia jam siedział, Tydyt, Odys trzeci. Wtem słyszymy, a z zewnątrz twój głos nas doleci. Obaśmy się zerwali, wyskoczyć gotowi z tej kryjówki i boki, rozsadzić koniowi lub odezwać się na głos. Lecz Odys nas wstrzymał, pohamował i innych, choć ten ów się zrzymał. Antiklos tylko gwałtem chciał dać znak o sobie, lecz Odys go pochwycił, zaraz w bary obie gębę zatkał, przytomność ta nas ocaliła. Szczęściem Atenę z miejsc tych się uprowadziła. Jemu na to Telemach z odpowiedzią śpieszy. Atrydo Menelaju, boski wodzu Rzeszy, tym przykrzej, że mąż taki, chociaż piersi nosił, z spiżu serce od śmierci on się nie wyprosił. Lecz czas nam do łożnicy, spoczynek już zda się, a pokrzepienie w samym znajdziemy wywczasie. To rzekł. Helena zwoła swoje służebnice. Każe w przysionku wnosić wspaniałe łożnice, purpurowe podściółki, znów kobierce dziane i do przykrycia płaszcze sposobić wełniane. One wyszły, trzymając płonące pochodnie i zwinęły się żwawo, ścieląc im wygodnie. Keryks zaś Telemacha i syna Nestora odprowadził i spali tam w przysionku dwora. Zaś Atryda spał wewnątrz zamkowych pokoi przy najpiękniejszej z niewiast, przy Helenie swojej. Gdy na niebie różane zbudziły się zorze, grzmigłos Menelaj naraz porzucił swe łoże. Wdział szaty, a przez ramię zawiesił miecz srogi, a i w kształtne postoły opiął jasne nogi. I wyszedłszy z swych komnat, piękny jak Bóg, który usiadł przy Telemachu i pytał go z góry. Po co, powiedz, przybyłeś w te odległe strony, przez morskich wód obszary, do Lakedaimony? W sprawie ludu czy swojej przybyłeś? Mów szczerze! Więc roztropny młodzieniec po nim głos zabierze. Atrydo Menelaju, władco ludów boski, przyszedłem tu o ojcu pozbierać pogłoski. Dobytek mój zniszczony, spustoszone łany, wrażych gości dom pełen, biją mi barany, biją kozy, rżną stada ciężkonogich byków, te gachy mojej matki. Churma najezdników, przeto błagam cię, nisko do kolan się kłonię. Powiedz mi, co o ojca mojego wiesz zgonie. Byłżeś świadkiem, czy jaki mówił ci wędrowiec? On się rodził, by cierpiał. Wiem ja to, lecz powiedz po prostu, bez ogródki, jak widziały oczy. Błagam cię. Jeśli kiedy do usług ochoczy ojciec mój ci usłużył czynem albo mową pod Troją, gdzie i głodno było, i niezdrowo, w imię zasług zaklinam, powiedz wszystko wiernie. Na to rzekł Menelaos, wzruszon niepomiernie. O bogi! Czyżby w łoże bohatera tacy wedrzeć się mieli tchórze podli ladacy? Podobnie w lwiej komyszy, jeśli złoży łania parę młodych, co ledwo nawykły do ssania, a sama w góry pójdzie na bujne pastwisko, lew tymczasem wróciwszy w swoje legowisko, z obudwóch tych jelonków zrobi parę łyków. To samo od Odysa spotka tych nędzników. Czej mu kiedyś Zeus ojciec, Atenę, Apollo, w tej postaci jak niegdyś na Lesbie pozwolą stanąć, gdy szedł w zapaśny bój z Filomelidem i Achiwom dał triumf. Jego zgniótł ze wstydem. Niechby się w tej postaci przed gachami zjawił. Odsądziłby od żony i wszystkich podławił. To zaś, o co mnie pytać, przyszedłeś na dobie. Bez ogródki, jak było, wręcz opowiem tobie. Wszystko, co boski staruch kiedyś mi powiedział. Nic tego nie zataję. Wszystko będziesz wiedział. W Egipcie tam, acz bardzo do domu się rwałem, bogi mnie zahaczyły za to, że nie dałem powinnych ofiar. Źle jest bogów ważyć lekko. Tam wśród morza ostrówek leży niedaleko od ujścia rzeki. Faros ludzie go nazwali. Od rzeki leży na dzień żeglugi niedalej, zwłaszcza gdy wiatr pomyślny żegludze tej sprzyja. Jest tam przystań i żaden okręt jej nie mija, by nabrać świeżej wody i dalej pruć fale. W przystani tej 20 stałem dni, gdyż wcale wiatru dobrego nie miał, by puścić okręty i przeżynać się nimi przez morskie odmęty. Wnet by nam było jadła i serca nie stało, aż z bóstw jedno z tej cieśni nas wyratowało. Była to Eidotea, córka Proteusza, władcy mórz, którą widok nędzy mojej wzrusza. Ona, gdym się raz odbił od mego narodu, co rozległ się po wyspie, trapione od głodu, szukać jadła lub ryby na wędę tam łowić, ona zbliży się do mnie, by wdzięcznie pozdrowić. I rzekła: jestżeś dziecko, czy człek lekkomyślny, czy też leniuch już taki, aby na umyślny głód się skazać i nie móc rzucić wyspy nagiej, nim twoich ludzi reszta odbierze odwagi. Na to jam odpowiedział w tych słowach bogini: jeśliś bóstwem, niech twoja mądrość mnie nie wini, bo tu z chęci nie siedzę i pewnie bym śpieszył, gdybym był względem bogów coś tam nie nagrzeszył. Przeto mów, nieśmiertelnym tajnego nic nie ma. Który bóg na tej wyspie w uwięzi mnie trzyma i w jaki sposób mógłbym odpłynąć do domu? Tom rzekł: ona pochwyci prędko. Jeśli komu li tobie, cudzoziemcze, prawdę całą powiem, tu włada morski staruch nad onym ostrowiem, Proteusz, bóg egipski, co morskich wód łona zna wszystkie, najwierniejszy sługa Posejdona. Choć mój ojciec rzecz skrytą o nim ci udzielę, dostań go w swoje ręce przez pewne fortele, a on ci wskaże drogę, da środki niechybne, byś mógł doma powrócić przez te szlaki rybne. Przy tym wielkie u Zeusa ma on zachowanie. Gdybyś go chciał zapytać, wywróżyć ci w stanie, co złego lub dobrego zaszło w twoim gnieździe, kiedyś tu do nas w swojej zapędził się jeździe. To rzekłszy odpowiedzi mojej pilnie słucha. Więc mówię: wskaż, jak złapać morskiego starucha, aby się nie wyśliznął, widząc mnie z daleka. Niełatwo da się bożek pochwycić przez człeka. Tak mówiłem. Boginka zaś odpowiedziała: gościu mój, tobie prawda należy się cała. Więc gdy słońce w południe szczyt nieba dogoni, niemylnie bożek morski wypływa z wód toni. Pod wiatru tchnieniem odzian w bałwan skędziorzony i spać idzie w pieczarze w skale wydrążonej. Plemię zaś halosydne, rój pletwistych foków, z wód wyszedłszy zalega z obu jego boków i morskimi wyziewy zasmradza powietrze. Ja cię tam zaprowadzę, skoro świt się przetrze i umieszczę wraz z nimi. Teraz rzeczą twoją trzech z okrętów wziąć chłopów, co się nic nie boją, bo ten staruch fortele ma zadziwiające. Naprzód idzie rachować foki w rząd leżące, a gdy je tak obejrzał i zliczył piątkami, sam kładzie się jak pastuch pomiędzy owcami. Jakoż gdy obaczycie, że usną na dobre, powstać w bary go schwycić, żylaste i chrobre, i dzierżeć. On się będzie wymykał na próżno, bo czarownik przywdzieje na się postać różną. Co na ziemi, co w wodzie lub co w ogniu żyje, śmiało tylko, a cisnąć, chociaż jak się wije. Lecz gdy do was zagada w postaci tej samej, jak leżał snem zmorzony w głębi onej jamy, wtedy puszczaj starucha, bo już się ukorzy. I pytaj, który z bogów na ciebie się sroży i jak przez rybne szlaki wrócisz w swoje strony. To powiedziawszy, w bałwan wskoczyła spiętrzony. Ja zaś na brzeg piaszczysty szedłem, gdziem miał łodzie. I tysiąc dziwnych myśli duszę mi przebodzie. Gdym stanął przy mych nawach, tam u wód zwierciadła nastąpiła wieczerza. Wonna noc zapadła i na szumiącym brzegu legliśmy pokotem. A gdy poranna zorza zbudziła się potem, chodziłem wzdłuż wybrzeża nad morską roztoczą i modliłem się bogom. Z moich trzech ochoczo poszło za mną, a każdy zuch wielki i cięty. Tymczasem Eidotea, pornąwszy odmęty morskie, wyniosła stamtąd cztery focze skóry, świeżo zdjęte. Zasadzkę obmyśliła z góry i dla każdego dołek, wygrzebawszy w piasku, siadła nas oczekując. Zszedłem ją obrzasku. Ona w doły nas kładzie i skórą okrywa. Czatujemy, lecz męka była to straszliwa, bo sfok tłustych okropnie dusił tran smrodliwy. W sąsiedztwie tych potworów nie dotrwa nikt żywy, lecz boginka sposobik znalazła w potrzebie. Dała wąchać ambrozję używaną w niebie. Jej wonie brzydki wyziew zupełnie rozwiały i w cierpliwym czekaniu przeszedł ranek cały. Tymczasem stada foków wyłaziły z wody i rzędem na wybrzeżu kładły się jak kłody. W południe boski staruch z ciemnych wód łożyska wyszedł. Policzył foki, obejrzał je z bliska. Nas również za potwory liczył, a o zdradzie nic się nie domyślając, obok fok się kładzie. Naraz rwiemy się z wrzaskiem, opasujem śmiele bożka ramiona, lecz on ma swoje fortele. Najprzód lew się zeń zrobił grzywiasty, a z tego w rysia się zmienił, w dzika, w smoka skrzydlatego, już drzewem w obłok strzelił, już jak woda płynął. Dzierżym go, bo ramieniem każdy go owinął, aż i zdał się nareszcie, choć miał takie czary, i zapytał mnie głosem zwyczajnym ten stary. Który ci to poradził z niebian, mój Atrydzie, żebyś mnie wziął podstępem? Mów, o co ci idzie? To rzekł staruch. Jam na to jemu odpowiedział. Kryjesz się niepotrzebnie. Jakbyś sam nie wiedział, że tak długo na wyspie siedzę tu bezludnej, głowę tracąc, by z matni wydobyć się trudnej. Przeto mów nieśmiertelnym, każda rzecz wiadoma, jak przez rybny gościniec mógłbym wrócić doma. Powiedziałem. I on też z odpowiedzią śpieszył. Nie wiesz li, żeś Zeusowi i bogom nagrzeszył, skąpiąc im hekatomby na samym odjeździe, byś rychło i szczęśliwie stanął we własnym gnieździe? Póty bowiem nie ujrzysz wyrok niecofniony, ni rodziny, ni domu, ni kochanej żony, póki w Egipt nie wrócisz i nad brzegiem rzeki nie zjednasz hekatombą u bogów opieki. U bogów tych tam w niebie, błagaj je objatą, oni podróż pomyślną morzem dadzą ci za to. Staruch skończył. Mnie serce aż krajał ból srogi, gdy mi kazał się wracać do Egiptu z drogi, tak daleko i morzem takim niebezpiecznym. Jednak w mej odpowiedzi nie byłem mu sprzecznym. Dobrze, mój starcze, woli twojej się dogodzi. Tylko mów czystą prawdę, bo o nią mi chodzi. Mów, czy wszyscy Achiwi bez szwanku wrócili, ci, których my z Nestorem w Troi zostawili, czy też umarł z nich, który czasu tej żeglugi, czy wśród swoich, gdy wrócił z tej wojny tak długiej? To rzekłem, a w odpowiedź takiem słowa schwytał. Czemu mnie o to pytasz? Lepiej byś nie pytał, żebym, co wiem, wygadał. Bo gdy ci odsłonię i łzami się zalejesz i załamiesz dłonie. Słuchaj, wielu z nich żyje, wielu już ubyło. I tak, dwóch, co knemidnym Grekom hetmaniło, śmierć znalazło w powrocie. Ty staczałeś bitwy. Jeden gdzieś tam odprawia znów morskie gonitwy, a ja z swymi okręty dno morskie zgruntował. Zrazu wprawdzie Posejdon rozbitka ratował stoni morskich w pobliżu grejskiej opoki i na wrogu Pallady, może by wyroki straszne się nie spełniły, gdyby w chełpie swojej nie był bogom nabluźnił, że się ich nie boi. Lecz Posejdon usłyszał bluźnierstwo pyszałka. Srogą pięść schwycił trójząb i spadła ta pałka na skałę Gyry, która pękła w dwa kawały. Pół zostało, pół drugie odszczypanej skały runęło wraz z Ajasem, który bluźnił niebu. Wzburzony go ocean schłonął bez pogrzebu. Tak skończył Ajas, wodą zalawszy się słoną. Twój brat przed tej bogini mstą nienasyconą uszedł. Wprawdzie na sudnach broniła go Hera, lecz gdy już do przylądka Malei dociera, porwała go wichura i niosła z okręty jęczącego daleko, w wielkich mórz odmęty, ku wybrzeżom, gdzie Tiest żył czasy dawnymi, potem Aigist, syn jego, w ostatni krańc ziemi. Tu już myślał, że jego nieszczęścia się skończą, gdyż bóstwa odwróciły wicher, a on rączo gnał do dom. Oj, radośnież, na ziemię ojczystą wyskoczył, ucałował, skropił łzą rzęsistą i poił się widokiem znanej okolicy. Aż wtem stróż go dopatrzył z wysokiej strażnicy, gdzie go Aigist osadził. Dwa talenty w złocie przyrzekł, gdy o Atrydy da mu znać powrocie. I rok cały wartował, by niespodziewanie nie wpadł, bo byłby sprawił wielkie krwi rozlanie. Jakoż pobiegł na zamek, dał znać Aigistowi, ten fortelem Atrydę sprzątnąć postanowi. 20 chłopów dobrał, ukrył w głębi dworu, a gody kazał sprawić sutę dla pozoru. Sam zaś Agamemnona i konno i woźno jechał witać, zasadzkę uknąwszy nań groźną. Więc gościa tak ufnego w dom zaprosił sobie i z nim godując zażnął, jak wołu przy żłobie. Nikt z ludzi Atrydowych nie wyszedł tam cało. Nikt z Aigistowych. Wszystko się wymordowało. Skończył. A we mnie serce pękało na ćwierci. Siadłem, głośno szlochając i wzywając śmierci jak zbawienia. Heliosa nie znosiłem blasku. A gdym się tak wypłakał, ból wytarzał w piasku, znowu do mnie przemówił ów staruch wróżebny. Pohamuj łzy, Atrydo, ten płacz niepotrzebny doli swej nie naprawisz łzami. Raczej siły zbierz, byś prędzej powrócił do ojczyzny miłej. Może zbójcę zastaniesz, a może już katem stał się dla niego Orest. Pogrzebiesz go zatem. Tak gdy mówił, męskiego w pierś wpędził mi ducha i w serce bólem strute wstąpiła otucha, żem pytał, chcąc co więcej usłyszeć od niego. Już wiem, co dwóch spotkało. Jakiż los trzeciego? Czy go żywcem na morskim pustkowiu kto trzyma? Nie taj mi smutnej prawdy. Mów, czy go już nie ma? To rzekłem. A z ust starca wyszła mowa taka. Trzeci to syn Laerta, gniazdem mu Itaka. Widziałem go na jednej wyspie, płakał rzewnie tam u nimfy Kalipsy. Nie puszcza go pewnie ta pani, choć po domu w tęsknicy się skwarzy, bo na pustce tej nie ma łodzi ni wioślarzy, żeby się przez fal grzbiety mógł dostać do siebie. Lecz Menelaju, Zeusa, kochanku, dla ciebie śmierci wyroku nie ma w Argos koniorodnym. Bogowie cię siedliskiem kiedyś uczczą godnym. Poślą na kraniec ziemi, w Elizejskie pola, gdzie rudy Radamantys mieszka. Tam cię dola czeka błoga, bo życie lekko tam upływa. Nigdy śniegu, zamieci, nawałnic nie bywa. Ciągle miły tam zefir dmucha od zachodu, ocean go posyła. W skwar użycza chłodu. Tam pójdziesz, bo Helena jest małżonką twoją. O ciebie, zięciu Zeusa, bogi bardzo stoją. To rzekłszy, wraz się rzucił w szumiące głębiny. A ja szedłem do łodzi z garstką mej drużyny. Po drodze myśli grały w wzburzonej mi duszy, a gdym przyszedł, gdzie stała łódź moja na suszy, zgotowano wieczerze. Noc zapadła potem i spać my polegali na brzegu pokotem. Nazajutrz, gdy rumiane zbudziły się zorze, jeli my się spychania naw na święte morze. Nóż maszty wbijać, żagle rozpinać na nawach, sami wreszcie w nie wszedłszy, rzędami na ławach usiądziem, w sine nurty bijemy wiosłami. Tak do rzeki Aigyptos, syconej deszczami przypłynąwszy, złożyłem stu wolną ofiarę i bogim zbłagał, co mnie skazały na karę. Nareszcie pamięć brata uczciłem mogiłą. Tego więc dopełniwszy, miałem odtąd miłą drogę do dom, bo wiatry pomyślne mi wiały i szybko do ojczyzny żagle nasze gnały. Ty zaś na moim dworze baw jeszcze w gościnie, póki dni 11, 12 nie minie. Wtedy sam cię odeślę. Uczczę podarunkiem, dam toczony rydwanik, 3 konie z rynsztunkiem, przy tym misterną czaszę, byś z niej obiatował bogom, a o mnie pamięć stateczną zachował. Na to mu tak roztropny młodzian odpowiedział. Nie nalegaj, Atrydo, bym dłużej tu siedział. Zaprawdę i rok cały przesiedziałbym chętnie, bez tęsknoty do domu. Tak mi tu ponętnie słuchać twych pogawędek i różnych powieści, że radość stąd zaledwie w sercu się pomieści. Lecz moi towarzysze, którychem zostawił w Pylos, stęskniliby się, gdybym dłużej bawił. Co zaś do upominku, przyjmę jaki taki i schowam. Jedno nie wiem, po co do Itaki brałbym konie. Twych stajen są one okrasą. Tu w równiach potrzebniejsze i dobrze się pasą na koniczu, ostryżu, orkiszu, pszenicy, na wąsatych jęczmionach, gdy w mojej ziemicy nie ma ni takich równin, ni pastewnych błoni. I taka dla kóz tylko, nie dla chowu koni. Jednak ją lubię, zgoła na żadnym ostrowie chów koni dla łąk braku i dróg nie odpowie. Z wszystkich najmniej skalista i taka. Gdy skończył, grzmi głos Menelaj uśmiech do swych słów dołączył i mówił, gładząc ręką młodzieńca po głowie. Dobra krew w tobie, chłopcze, znać to w każdym słowie. Podarunki ci zmienię chętnie, stać mnie na to. W mym skarbcu jest wszystkiego suto i bogato, łatwo się najpiękniejszy podarek wybierze. Myślę o tym misternej roboty kraterze ze srebra kutym z obwódką złotą, sławnym dziele Hefajsta, król Sydonu. Lat temu już wiele Fajdim mi go darował. Gdy czasu podróży wstąpiłem doń w gościnę, niechże tobie służy. Tak tam obaj gwarzyli z sobą. A tymczasem przed zamkiem Odysowym gachowie z hałasem zabawiali się, kręgi ciskając i groty na Majdanie, gdzie często broili pustoty. Zaś Antinoj, Eurymach, jak bożkowie jacy siedzieli, wodze gachów, najtęsi junacy. Wtem Noemon, syn Fronia, przystąpił k siedzącym. Zagabnął Antinoja słowem pytającym. Czy wiesz co, Antinoju, lub nie wiesz nic o tem, kiedy Spylos Telemach będzie tu z powrotem? Wziął mi łódź, a łódź teraz mnie samemu zda się, bo mam jechać na łąki w Elis, gdzie się pasie moich 12 klaczy z mulnymi źrebaki. Jednego z nich sprowadzić chciałem do Itaki. Ci zdumieli się, słysząc, że w Pylos Nelejskie odprawił się Telemach. Pewni, że go wiejskie zatrzymują uciechy wśród trzód i pasterzy. Na to Antinoj, chociaż wieści tej nie wierzę. Mów prawdę, Kiedy odbił? Skąd wziął towarzyszy? Czy ochotników dworską czelać, czy przybyszy nabrał na tę wyprawę tak zręcznie ukrytą? Opowiedz z szczegółami. Wiedzieć trzeba mi to. A czy biorąc od ciebie statek gwałtu użył? Czy dobrowolnie dałeś, kiedy cię odurzył? Na to Noemon tak mu całą rzecz tłumaczy. Sam łódź dałem i nikt by nie zrobił inaczej, proszony od człowieka będącego w smutku. Trudno jest taką prośbę zostawić bez skutku. Poszli też z nim najtęższe zuchy naszej młodzi. Nad wszystkimi jest sternik Mentor. On dowodzi okrętem lub Bóg jaki, bo miał bożka postać. Lecz dziw mi, kędy mógł on nazad się tu dostać, odpłynąwszy do Pylos. Jam go spotkał wczoraj. To rzekł i w dom ojcowski powrócił. Jak zmora, gniew siadł na butnych duszach obu zalotników. Wraz kazali zaniechać igraszek i krzyków gachom, których zwoławszy posadzili w koło. Antinoj, syn Eupeita, rzekł im niewesoło. Przebóg wielkiego dzieła dokonał zuchwale Telemach, bo odjechał. Nie marzyłem wcale, by ten zamiar się udał. Uszedł, zażartował. Dzieciuch ma okręt, młódź nam najtęższą zwerbował. Brońże nas, Zeusie, zmógł się i zacznie nas trapić. Ale nim nas podepce, daj mu pierwej skapieć. Lecz łodzi mi potrzeba z 20 chwaty. Będzie wracał, ja sam się wyprawię na czaty, stanę między Itaką a Samos w przesmyku. Za to szukanie ojca zapłacisz, młodziku. Jego mowie przyklasło gachów zgromadzenie i rzuciło się tłumem w zamkowe podsienie. Prędko do Penelopy doszły te posłuchy, jakie tam zdrady knuli w skrytości złe duchy. Wydał ich Medon, Keryks, który był za ścianą, gdy na dziedzińcu o tej zdradzie rozmawiano. Wraz też wieść tę chwyciwszy, zaniósł do królowej. Ona, gdy próg przestąpił, zagabła go słowy. Keryksie, z czymże pyszni ślą cię tu junacy? Czy z rozkazem do niewiast Odysa, by pracy zaniechały, a dla nich ważyły wieczerze? O, niech się już ta zgraja nigdy tu nie zbierze i niech już kęs ostatni nasyci te gardła. Wszak codzienna hulanka do reszty pożarła, co tylko miał Telemach. Któż za lat dziecinnych nie słyszał z was, od ojców albo i od innych, jak Odysej dla ludu był wylanym zawsze, że jak czyny, tak słowa miał dlań najłaskawsze i nikogo nie skrzywdził, choć królów rozkoszą, gdy jednych w proch ścierają, drugich z prochu wznoszą. Lecz mój Odys za ślepym nie szedł urojeniem. Tylko u was niedobrze dzieje się z sumieniem, gdy za tyle dobrodziejstw niewdzięczność zapłatą. Cny i roztropny Medon rzekł pani swej na to. Królowo, złoto wielkie, lecz może być gorzej. Do gorszego ta zgraja gachów się przyłoży, knując spiski. Niech Zeus nas od tego zachowa. Od nich w niebezpieczeństwie syna twego głowa może popaść w powrocie, gdyż powiem otwarcie, że do Pylos pojechał, a miał być i wsparcie, by się zwiedzieć o ojcu, rzekł. A pod nią nogi zatrzęsły się, drży serce, usta ściął ból srogi, we łzach oczy pływały. Co słowo to łkała, aż w końcu ochłonąwszy, tak mu powiedziała. Mów, Medonie, i na co jemu te podróże? Co go zmusza na okręt wsiadać, krajać duże obszary tymi końmi, co fal depcą grzbiety? By nawet imię zgasło z nim razem niestety. Odrzekł jej na to Medon, ów Keryks roztropny. Nie wiem, czy Bóg go natchnął, czy sam był pochopny do jazdy, by się zwiedzieć o ojcu w Pylosie, znaleźć go lub o jego wiecznie zwątpić losie. To rzekłszy, w Odysowę pośpieszył mieszkanie. Królową smutek przygniótł, że nie jest już w stanie ani usiąść na krzesłach, w izbie ich niemało, tylko upaść na progu, na poły omdlałą i zawodzącą płaczem. Dokoła niej panny zbiegły się zewsząd, wszczęły lament nieustanny wszystkie, co w domu służą, młode i podżyłe. A Penelopa rzekła łkając: panny miłe, wiecie wy, że mnie jedną w świecie z niewiast mnóstwa wybrały na ofiarę nieszczęść same bóstwa. Naprzód stradałam męża. Lew to był prawdziwy, każdą cnotą górował nad wszystkie Achiwy. Teraz mi jedynaka wicher porwał z domu bez sławy i odjechał matkę pokryjomu. Nieszczęsne, czy mogłyście mieć serce ze skały i nie zbudzić mnie ze snu, kiedyście wiedziały, że syn mój w noc odpływa na czarnym okręcie? Gdybym była odgadła takie przedsięwzięcie, jego serce łzom matki by się nie oparło, zostałby lub odjechał w domu mnie umarłą. A teraz mi starego sługi wołać żwawo, do Liosa, co go ojciec dał mi był z wyprawą. Dziś pilnuję on sadu, niech śpiesznie doniesie Laertowi o wszystkim, co u nas dzieje się. Może on nam da radę, jaką w tej niedoli przemową ich powściągnie od onej swawoli spikniętej tak na niego, jak Odysa plemię. Na to jej Eurykleja niańka. Zabijże mnie, o córko, rzekła, mieczem wywlecz ze mnie duszę lub zostaw żywą, wszystko powiedzieć ci muszę. Wiedziałam o odjeździe, wina i żywności dałam w drogę, przysięgłam na wszystkie świętości, wpierw nie pisnąć ci, a że 12 dni minie. Chyba byś zatęskniła bardzo po twym synie lub kto zdradził wyjazdu jego tajemnicę. Bo on nie chciałbyś ciągłą łzą szpeciła lice. Teraz radzęć weź kąpiel, oblecz białe szaty i z pannami do górnej udaj się komnaty. Tam pomódl się do córy wielkiego Diosa. Ona mu z głowy strącić nie da ani włosa, byleś smutnego starca nie smuciła bardziej. Bogi na Arkeisjada ród nie są tak twardzi. Przyjdzie taki, co gmachu tego szczyt podeprze i na te żyzne łany przyjdą czasy lepsze. Ta mowa żal jej koi. Złez osusza oczy. Królowa po kąpieli w białe się obłuczy szaty. Idzie do komnat, grono niewiast przy niej. Święty jęczmień ma w krupce. Modli się bogini. Córo Egidowładcy, usłysz mnie, niezłomna. Niegdyś w tym samym zamku mąż mój, czyś nie pomna, jak żertwował ci tłuste woły i barany. Pomnij to i nie dopuść, by ginął kochany syn mój. Natomiast zetrzyj gachy darmo zjady. Mówiąc, szlochała. Płacz jej doszedł do Pallady. Tymczasem gachy w izbie wszczeli zgiełk okrutny, a któryś z tej gawiedzi krzyknął, młoko zbudny, snać się już do wesela sposobi królowa, a nie wie, że na gardło synaczka jej zmowa. Tak gważyli, nie wiedząc, co tam Bóg przeznaczy. Wtem Antinoj przemówił do rzeszy junaczej. Powstrzymajcie języki wasze, oszaleni. Nie wiecież, że tu w domu możemy być zdradzeni? Milczkiem stąd się wynosić i brać się do dzieła, na które jednogłośna zgoda już stanęła, rzekł. I 20 chłopów najtęższych wybierze, z nimi szedł do okrętu na morskie wybrzeże, a tam zepchnąwszy okręt, gdzie głębsze odmiały, wbili maszt, pociągnęli w górę żagiel biały, w pochwy skórzane wioseł nawlekli rząd długi. Różnych oręży zwinne naniosły im sługi, a gdy okręt już gotów, Antinoj z drużyną wsiadł nań. Zjedli wieczerze, a w nocy odpłyną. Penelopa w komnatach górnych, jak tam padła, w rozżaleniu, tak nie chce, napitku nie jadła, tylko wciąż o niewinnym przemyśliwa synie. Czy ujdzie śmierci, czy też od gachów on zginie? Jak lew w tłum ludzi wpadłszy, rzuca się z rozpaczą tam i sam, a tu łowce zewsząd go osaczą. Tak jej myśl się rzucała, póki w snu ramiona nie padła, od wewnętrznych trwóg wyswobodzona. Teraz się Atenaja wzięła myśli nowej, stwarza widmo podobne córce Ikariowej i w Timie, i tej samej, co ona piękności, której mąż Eumelos miał swe posiadłości blisko Ferai. Bogini postać tę udaną śle na Penelopeję spłakaną, znękaną, aby łzy jej otarła, zdjęła ból kamienny. Widmo wemkło się szparką zasuwki rzemiennej, stanęło u głów śpiącej i tak szepce z bliska. Ty śpisz, Penelopejo, a serce ból ściska. Wierz mi, nie chcą w rozkoszach żyjący niebianie twoich łez i żałoby. Syn twój wkrótce stanie tu w domu. Wszak on bogom nie zawinił niczym. Penelopeja marom, wyrwana z wodniczym, co ją snem kołysały, rzekła jak na jawie: siostro, skąd tu się wzięłaś? Nie pamiętam prawie, kiedy byłaś w mym domu. Mieszkam tak daleko, a teraz mi powstrzymać każesz łzy, co cieką, jęk stłumić, chociaż boleść duszę mi rozdziera. I to mnie, co straciłam męża, bohatera, lwie serce, górujące cnotą ponad greki. Mnie, kiedy mój jedynak, dziecko bez opieki, dom opuszcza i leci w świat nieznany sobie. W cięższej niż po Odysie widzisz mnie żałobie. Po tym chłopcu tak strach mi, aby tam co złego wśród obcych lub na morzu nie spadło na niego, bo źli ludzie czyhają i zabić gotowi na drodze, kiedy wracać będzie ku domowi. Na to odpowiedziało blade widmo siostry: ukuj się, ja ci wyrwę z serca kolec ostry. Twój syn ma towarzyszkę, a takiej jak ona zazdrościłby nie jeden, bo niezwyciężona. Jest nią Pallas, twych cierpień ona się lituje. Posłała mnie do ciebie i to ci zwiastuję. Na to jej Penelopa tę odpowiedź dała: jeśliś bóstwem z boginią, jeśliś rozmawiała, to mów mi, co o losie biednego małżonka. Czy żyje, czy ogląda jeszcze promień słonka? Lub nieboszczyk już poszedł do cieniów siedliska? Blade zaś widmo siostry te słowa jej ciska. Tego mówić nie mogę, czy po świecie chodzi, czy zmarł na dobre, próżna gadanina szkodzi. Rzekło widmo i szparą zasówki jak tchnienie wymkło się i rozwiało. A wtem i zbudzenie przyszło na Penelopę. Zrywa się z pościeli z wielką ulgą na sercu, bo już dzień się bieli, a sny o rannym doju zwykle są prorocze. Gachy tymczasem krają wód morskich roztocze, na Telemacha głowę niosąc cios morderczy. Jest tam skała na morzu, co w przesmyku sterczy, dzielącym od itackiej wyspy Samos skalną. Zwie się Asteris, przystań z obu stron ma walną, gdzie żeglarze się chronić lubią z kołatani. Owoż łódź gachów tej tam skryła się przystani.